Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w Sztuce Tworzenia Marlena Wittstock, pisarka, polonistka, historyczka, związana z Kaszubami, choć urodzona w Gdańsku. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Można Panią też określić późną debiutantką?
Myślę, że jak najbardziej. Tak, rzeczywiście już niedługo zbliżam się do 40, także to taki dosyć późny debiut w zeszłym roku.
Ale za to imponujący, bo mówimy o debiucie z sierpnia 2025 roku, trzytomową sagą.
Tak, rzeczywiście książka, powieść podzieliła się na trzy części. W zamierzeniu miała to być tylko jedna część, ale pisząc rozrastała i ostatecznie rzeczywiście podzieliła się na trzy części, więc także można zajrzeć do tych trzech części od razu.
Mówimy o sadze pewnego razu w wolnym mieście. I jak to jest, że to miała być jedna książka? Po drodze, w czasie pracy docierała Pani do kolejnych materiałów, zyskiwała Pani kolejne inspiracje i tak to się rozrastało?
Nie do końca. Początkowo zaczęłam pisać w ogóle książkę od tomu drugiego, od wojny, i w zamierzeniu miało być więcej wspomnień i powrotów właśnie w tej postaci do przeszłości. Z czasem jednak doszłam do wniosku, że czytelnicy powinni tą historię poznać od samego początku, a nie poprzez wspomnienia. I wróciłam jakby do korzeni i tą historię przedstawiałam od samego początku. W związku z tym powstała też część pierwsza, jako ta druga właściwie i na koniec jeszcze ta trzecia, jako takie domknięcie tej historii.
Decyzja o tym podziale to była Pani decyzja, czy wydawcy?
Moja. Tak, to od początku było planowane na trzy tomy przeze mnie.
A jak Pani przeszła od pisania do szuflady? Bo rozumiem, że zanim ten debiut był, to musiały być jakieś, no nikt nie zaczyna od trzytomowej powieści. Coś się musiało dziać, no to jak Pani przeszła od tego pisania do szuflady, do oddania czytelnikom tego rozbudowanego dzieła?
Może zaskoczę, ale rzeczywiście tego popisania do szuflady nie było za dużo. Ja przez wiele lat gdzieś odsuwałam tą chęć napisania książki. Ona gdzieś zawsze we mnie była, już jako dziecko. I chyba to był taki jedyny moment, kiedy pisałam do szuflady jakieś książki, jakieś opowiadania. Potem na długie lata przestałam. Tutaj rozpoczęłam studia na filologii polskiej w Gdańsku. I tam stwierdziłam, że chcę być nauczycielem. I w tym kierunku poszłam, jakby zapominając zupełnie o tej pasji do pisania. I wróciła ona do mnie kilka lat temu. Ale też tylko jako pomysł, że fajnie by było napisać, że gdzieś jest ta potrzeba. Ale nie mogłam znaleźć tego momentu, w którym usiądę i rzeczywiście napiszę to pierwsze zdanie. Zawsze miałam takie wrażenie, że pisarz musi mieć w głowie od razu całą książkę, że siadając wie, jak ona się zacznie, jak ona się potoczy i jak się zakończy. I któregoś nocy właściwie nie mogłam zasnąć i stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment. Idę, napiszę książkę. Jakby sam pomysł, o czym ona będzie i że to będzie historia właśnie Rity i Janka, to było jakby we mnie od zawsze, ponieważ to jest historia moich pradziadków. I wiedziałam, że jeżeli napiszę pierwszą książkę, to będzie właśnie o nich. I siadłam i zaczęłam pisać. I właściwie rzeczywiście ta pierwsza, ta książka, jakby te pierwsze do szuflady, to właściwie była ta powieść taka duża jako pierwsza.
Co takiego jest wyjątkowego w tej historii, że porwała czytelniczki, głównie chyba czytelniczki, prawda? Wiele czytelniczek.
Czyli jest na pewno miłość, która rządzi życiem tych moich bohaterów. Historia, tajemnice i taka niepewność tego, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że te decyzje, które podejmują moi bohaterowie, które w rzeczywistości gdzieś kiedyś podjęli moi pradziadkowie, one nie są typowe. My się możemy dzisiaj z nimi nie zgadzać i myślę, że to właśnie to, że my się z nimi nie zgadzamy. Dzisiejsze pokolenie, dzisiejszy świat jest zupełnie inny niż ten przed 100 lat. I te decyzje, które kiedyś podejmowano, mogą z nas wzbudzać złość, bo tak też jakby wraca do mnie taki feedback, że no kurczę, dlaczego ci bohaterowie tak, a nie inaczej postąpili? Ja bym zrobił zupełnie inaczej. I myślę, że to ta właśnie niezgoda z tym postępowaniem tych bohaterów tutaj ma duży, duży wpływ na ten odbiór.
To był celowy zabieg w wzbudzenie takich emocji w czytelnikach?
Czy ten, myślę, że inaczej. We mnie samej te decyzje moich dziadków wzbudzały takie kontrowersje i może nie tyle zabieg, co rzeczywiście przedstawienie tego, jak te tajemnice kiedyś funkcjonowały. Też później dowiadywałam, im dalej w las, że tak powiem, pisząc tą książkę, dowiadywałam się kolejnych rzeczy o tych moich pradziadkach. Możliwości już mam mocno ograniczone, ponieważ większa część rodziny już po prostu nie ma z nami i nie może mi tego opowiedzieć, ale gdzieś jeszcze jakieś głosy się znajdowały i też właśnie rozrastała się ta historia dzięki temu. I niektóre rzeczy się wyjaśniały, a niektóre, że tak powiem, gmatwały jeszcze bardziej.
Duża praca badawcza za panią i taka praca archiwisty.
Tak, tutaj rzeczywiście i w kontekście rodziny, ponieważ historia tej części rodziny w ogóle nie była udokumentowana. O ile pozostali moi dziadkowie, pradziadkowie bardzo dbali o to, żeby udokumentować tą historię. Mamy bardzo dużo dokumentów, które opowiadają, co się wydarzyło, to ta jedna babcia bardzo ukrywała tą swoją historię i tutaj nie widzieliśmy nic. W związku z tym trzeba było naprawdę powyciągać te informacje, a też nie chciałam zdradzać tego, że tą książkę piszę, ponieważ ja ją pisałam w zupełnej tajemnicy przed całą rodziną. Właściwie nikt praktycznie nie wiedział o tym, że piszę, ani moje dzieci, ani mój mąż. Dowiedziała się pierwsza moja mama i siostra i one trochę pomagały mi te informacje zdobywać, ale takim trochę podstępem. A to pojechałyśmy do babci, znalazłyśmy jakieś stare zdjęcia, to zaczęłyśmy się wypytywać, dopytywać i gdzieś tutaj zbierałam te informacje w tym kierunku. No i ten Gdańsk, który postanowiłam umieścić jako jednego, tego trzeciego bohatera, mam wrażenie. Tutaj też dużo pracy takiej właśnie archiwizacyjnej, bym powiedziała, właśnie zdobywania informacji, gdzie jakie budynki stały, jak te ulice się wtedy nazywały, jak można gdzie było dojechać. Także tutaj rzeczywiście ogrom pracy mnie to kosztowało, żeby się wszystkiego dowiedzieć.
Gdańsk jako trzeci główny bohater, to wynik pani lokalnego patriotyzmu, czy ta historia z punktu widzenia historyczki była tak ciekawa, że to się stało naturalne dla pani?
Myślę, że jedno i drugie. Gdańsk zawsze gdzieś mnie fascynował. Tu się urodziłam, tu się wychowałam. Ta historia, wydaje mi się, jest mało znana w innych rejonach Polski. Raczej nawet jeżeli uczymy na historii, dzieci nie rozumieją, dlaczego Westerplatte było zaatakowane. Myślę, że mało osób rozumie, czym było Wolne Miasto Gdańsk. Tak? Że to był zupełnie inny, obcy twór. Dla ich gdańszczanie, którzy tutaj mieszkali, w większości byli pochodzenia niemieckiego. My dzisiaj traktujemy tych Niemców z tamtego okresu bardzo negatywnie. To też można zobaczyć, jak wyglądało ich losy w trzeciej części mojej powieści. Ja jako gdańszczanka, która mająca takie niemieckie korzenie, no bo jakby tutaj rzeczywiście mojej prababci udało się zostać, uzyskała papiery, to gdzieś w rodzinie były wspomnienia, ale takie właśnie wyparcie tego, jak to wyglądało wtedy. Nie chcą opowiadać ani dziadkowie, ani prababcia. I myślę, że właśnie takie przedstawienie, pokazanie, jak to rzeczywiście tutaj w tym Gdańsku było. Plus ten mój taki właśnie lokalny patriotyzm. Co prawda już aktualnie nie mieszkam w Gdańsku, ale niecałe 5-10 kilometrów, to tak można powiedzieć, że prawie w każdej chwili mogę tutaj przyjechać. I tak chciałabym właśnie zarażać tą miłością do Gdańska.
Nie musi pani tutaj mieszkać, bo dom twój tam, gdzie serce twoje. Także a propos niemieckich korzeni, to musimy, może zdradzimy słuchaczom, że rozmawiałyśmy przed nagraniem o pani nazwisku. Natomiast nazwisko jest po mężu.
Tak, dokładnie. Tutaj taka zbieżność się wydarzyła. Rzeczywiście moje panieńskie nazwisko było dużo bardziej polskie, a po mężu rzeczywiście to nazwisko dokładnie tutaj gdańskie, bo to także właśnie tacy Niemcy, bym powiedziała, pochodzenie niemieckie, ale Polacy, którzy tutaj w Gdańsku pozostali. W Gdańsku, właściwie nie w Gdańsku, a w okolicach, bo oni są z gminy Kolbudy. Czyli też Wolne Miasto Gdańsk, końcóweczka już tego miasta.
A propos rodziny, to jakim cudem ukryła pani przed mężem, przed dwiema córkami, że pani pisze powieść? Bo przecież to są codzienne godziny, to są w sumie tygodnie, miesiące pracy nieustającej, pracy wymagającej skupienia, wymagającej wyciszenia się, od odcięcia się od bodźców, no i siedzenia z komputerem, co trudno ukryć chyba.
Rzeczywiście z tym komputerem dosyć dużo siedzę, ze względu na to, że praca nauczyciela wydawałoby się, że ona ma niewiele wspólnego z komputerem, to wbrew pozorom tak nie jest, bo wszystkie materiały, wszystkie plany, wszystko tworzymy w komputerze, więc tutaj zawsze tłumaczyłam, że pracuję i gdzieś to ukrywałam. Zresztą mam taką umiejętność pisania w hałasie, nie przeszkadza mi. Potrafię się wyłączyć i piszę wszędzie. Mam taki system, że piszę książkę, mam umieszczoną na dysku Google i w telefonie, w komputerze, gdziekolwiek jestem, mogę ten telefon wyciągnąć i zacząć pisać. Jak przyjdzie wena, to wtedy zaczynam po prostu, wyciągam, jest chwila, to kilka chociaż zdań napiszę. Rzeczywiście starsza córka tutaj zaczęła węszyć i doszła do tego, że to jest książka. Mówi, mamo, ale to przecież jest rozdział, to nie jest praca. No i jakoś tak już pod koniec zdradziła mi ten sekret, ale rzeczywiście 2 lata tą historię udało mi się ukryć. Także.
2 lata trwało pisanie trylogii?
Ponad 2 lata, prawie 2,5.
Dużo było w tym procesie wyrzucania?
Zmian, wyrzucania, przekładania, tak, jak najbardziej, cofania się, kasowania. Tak, tutaj ten proces nieustannie zachodzi przy każdej książce.
To jest pani autonomiczna decyzja, czy wydawcy?
W większości moja, tak. Tutaj redakcja jednak była bardzo ograniczona, bym powiedziała. Nie, miałam to szczęście, że z moją redaktorką, która właściwie już teraz mogę powiedzieć, że redaguje wszystkie moje książki do tej pory, potrafimy tutaj się dogadać i rzeczywiście bardzo mało, może 2 dialogi z całej książki zostały wycięte tylko z tych wszystkich 3 tomów, także jeżeli coś wycinałam, coś zmieniałam, to raczej to była moja decyzja.
Marzenie pisarza, taka wolność i swoboda twórcza.
Tak, zdecydowanie. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie wiem, jak to też wygląda inaczej.
A jeżeli pani decydowała o tym, że trzeba zmieniać, wykreślać, to znaczy, że to był taki wewnętrzny krytyk, który mówił, nie, 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 to nie jest dobre, nie, 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 to się nie spodoba czytelnikom.
Tak, ja mam tak właśnie taki bardzo rozbudowanego tego wewnętrznego krytyka. Ja kreślę, ja myślę, że gdybym dostała tą książkę teraz do rąk i czerwony długopis, to ja bym jeszcze 100 tysięcy poprawek naniosła. Tak mam przy każdym tekście, który napiszę, mogę go zmieniać bez końca. Rzeczywiście tutaj poprawki. Nawet wczoraj otworzyłam książkę, chciałam coś sprawdzić. Mówię, ojej, tutaj mogłam to zmienić. Tutaj, o kurczę, powtórzenie jeszcze jakieś wynajdę. Także ja piszę, drukuję, poprawiam, znowu poprawiam, drukuję, piszę, więc ten proces cały czas do samego końca nie jestem takim 100% zadowolona z tego, co powstaje.
A skąd pani wie, że to już koniec? Koniec rozdziału, koniec powieści, koniec sagi?
Właściwie nie wiem, czy wiem. Tutaj się zdecydowałam przy pierwszej powieści. Rzeczywiście cały czas jeszcze gdzieś zmieniałam i nawet się śmiałam do mojego męża, że jak tego nie wyślę, to będzie jeszcze raz zmieniane i tak mogę bez końca. Namówiła mnie siostra, mówi, a spróbuj wysłać. Ja w zamierzeniu nie miałam w ogóle takiego planu, żeby wysłać to do wydawnic. To miało być właśnie napisane do szuflady, ewentualnie pokazane dziadkom, rodzinie, żeby zobaczyli, jak tą historię widzę ja. I tak ku namowom najbliższych zdecydowałam się to zrobić. Myślę, że
na całe szczęście.
Na całe szczęście.
Wiele uradowanych czytelników. Wcześniej mówiłam, że przede wszystkim czytelniczek, bo tak chyba jest, tak, że tak zwanym targetem, jak to się brzydko mówi, pani książek, to są przede wszystkim kobiety.
Kobiety i jest za każdym razem, kiedy odzywa się do mnie mężczyzna, który przeczytał tą książkę, jest to dla mnie taki bardzo miły gest i nawet 2 dni temu dzwonił sąsiad zachwycony, że nie spodziewał się, że przeczytał, no bo sąsiadka, ale że taka historia wspaniała, że czeka na film, więc nawet jeżeli mężczyźni przeczytają, to mam taki pozytywny tutaj feedback. Więc.
A film będzie?
Nie, to takie marzenie.
No, może trzeba dążyć w tym kierunku.
No, zobaczymy.
tylko pewnie byłby problem, bo przy filmie producent już się bardzo mocno miesza, a to jest pani mocno osobista historia.
Tak.
Na ile pani myśli, że pozwoliłaby komuś, właśnie na przykład producentowi, ingerować w tę historię?
No na pewno chciałabym mieć ten decydujący głos, która z historii zostałaby zmieniona i co. Tutaj zakładam, że jakby stworzenie tej historii w Gdańsku, który już dziś zupełnie nie przypomina tamtego Gdańska, na pewno byłoby bardzo trudne. Ale myślę, że ta główna oś tych wydarzeń moich bohaterów musiałaby na pewno zostać zachowana.
No właśnie, Gdańsk. W powieściach historycznych ogromne znaczenie mają realia. Jak wygląda u pani ta proporcja? To znaczy, czy jest to w pani procesie, że pani myśli, tutaj musi być tyle dokumentu, a tu mogę sobie pozwolić na literacką wyobraźnię?
Tak, staram się tutaj wszystkie informacje, których pisałam, podpierać jakimiś danymi, nawet pisząc o pogodzie. Jeżeli ona bardzo była wyraźna, typu właśnie zima stulecia, czy gorące lato, to starałam się, żeby rzeczywiście to miało potwierdzenie w faktach, tak? Że sprawdzałam, czy ta pogoda rzeczywiście była taka, jak chciałam, żeby była. I tutaj jest nawet... starałam się jednak te fakty jak najbardziej wiernie zachować, żeby i kawiarnie, które odwiedzają moi bohaterowie, rzeczywiście stały. Tutaj bardzo przewodnik po wolnym mieście Gdańsku, taka... książka i bardzo się przydała przy pisaniu, także to zbieranie tych dokumentów zajęło sporo czasu i staram się, żeby ta zewnętrzna część była jak najbardziej wiernie oddana, ale też starałam się unikać takich typowo historycznych wydarzeń i opowieści, żeby raczej właśnie wczuć się w klimat tego miasta, a nie poznawać jego historię. To było jakby moim celem głównym.
Trylogia Pewnego razu w wolnym mieście Gdańsku to już dzieło skończone, wydane niedawno, bo sierpień 2025 roku, a tymczasem w maju kolejna premiera, powieść Zanim wróci echo win.
Tak.
To jest swojego rodzaju kontynuacja tego, co panią interesuje?
Znaczy, tego, co mnie interesuje na pewno, ale nie jest to kontynuacja poprzedniej książki. W zamierzeniu także saga. Już dwie części na pewno, trzecia w drodze, także myślę, że w tym roku ukażą się wszystkie trzy części, taki jest plan. Także osadzona częściowo w Gdańsku, częściowo na Kaszubach, tereny, też historia, pierwsza wojna światowa tym razem, także to wszystko, co mnie interesuje i gdzieś jest moją pasją, to pozostanie. Tak, znowu kobiety, ich wybory, decyzje trudne, czasami takie, z którymi się nie będziemy zgadzać, które będziemy rozważać, czy były słuszne, czy nie, a które wpływają na losy bohaterek.
Które będą wzbudzać nawet czasem w czytelnikach i czytelniczkach złość, a to dobrze, bo dobra literatura to taka, która budzi emocje, niekoniecznie tylko te dobre.
Mam nadzieję, tak jak mi się wydaje, że czytamy książki, żeby właśnie jakieś kontrowersje wzbudzić.
Akcja rozgrywa się nad rzeką Radunia, ale w fikcyjnej miejscowości.
Tak, postanowiłam tutaj jako mieszkanka tych terenów, że historia będzie osadzona w gminie Kolbudy, ale miejscowość będzie wymyślona. Cała okolica pozostaje, ale wieś jest przypisana, jako że tutaj nie było polskich majątków właściwie, więc tutaj moja wyobraźnia pozwoliła mi taką wieś stworzyć jako polski, jeden z ostatnich polskich majątków, żeby pokazać, jak Polacy walczyli z germanizacją i z tym naporem tutaj pruskich osadników. Więc wieś rzeczywiście wymyślona, ale też w takim kierunku, żeby sąsiedzi nie mówili, a tu nie było kowala, a ten tutaj nie stało, więc jakieś miejsce nie było. Także okolica pozostaje, a sama wieś jest wymyślona.
Z jednej strony asekuracja przed potencjalnym niezadowoleniem, ale z drugiej strony też dała sobie pani takie pole do rozwijania tej wyobraźni.
Tak, tutaj tak ta trylogia, bo w zamierzeniu trylogia jest tutaj jakby moją fantazją, moim pomysłem, już nie ma żadnych związków z rodziną, także tutaj zobaczymy, jak sobie radzę na tym polu bez historii napisanej przez życie, tylko przeze mnie.
Boję się pytać, bo pani tempo pisania jest szalone, absolutnie niezwykłe. Jest w tym jakiś geniusz. Za rok kolejna trylogia?
Nie wiem. Obawiam się, że będę potrzebowała troszkę odpoczynku jednak. Tutaj pierwszy raz piszę, tutaj, że tak powiem, pod umowę, czyli pod terminy. Jest to na pewno bardzo stresujące. Jednak kiedy ma się tą wolność i pisze się, kiedy się chce, kiedy jest wena, jest łatwiej niż kiedy wiemy, że musimy zdążyć na czas, bo już redaktor czeka i puka. Także nie wiem, czy będzie to kolejna trylogia, może powoli. Ludku tym razem. Siódma książka będzie napisana powoli.
Kiedy myśli pani o swojej przyszłości literackiej, widzi siebie pani w tym gatunku już do końca, czy myśli pani o jakimś literackim przebranżowieniu?
Czasami zastanawiam się nad tym, żeby spróbować, zobaczyć, czy poradzę sobie w czasach współczesnych. Na pewno, znaczy nie chcę tutaj wchodzić w buty i twierdzić, że tak jest, ale spróbować, czy nie jest łatwiej jednak napisać książki współczesnej, kiedy nie musimy zdobywać całego tego materiału, jeździć po skansenach, szukać informacji. Może kiedyś zdecyduję się na napisanie książki, która będzie się działa w czasach współczesnych. Jeszcze na razie takich planów nie mam.
Dobrze, będziemy czekać, obserwować. Bardzo pani dziękuję. Moim i państwa gościem była Marlena Wittstock, pisarka, autorka powieści historycznych, trylogii Pewnego razu w Wolnym Mieście Gdańsku. Zaraz premiera, zanim wróci Echo Win. Dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Agata Olszewska, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, dzisiaj rozmawiam z autorką gdańskiej trylogii Pewnego razu w Wolnym Mieście, Marleną Wittstock.
Dzień dobry.
Co możemy powiedzieć o tej powieści? Chciałam powiedzieć, żeby zachęcić czytelników, czytelniczki, ale właściwie myślę, że czytelnicy są zachęceni. Ma pani swoje stałe grono fanów. No ale tym, którzy jeszcze nie mieli okazji się zapoznać, powiedzmy, dokąd, w jakie realia zabiera pani czytelników sagi?
W trylogii Pewnego razu w Wolnym Mieście zapraszam państwa do Gdańska w latach 1929-1950, czyli poznamy historię mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, czasów II wojny światowej i powojennej odbudowy tego miasta zniszczonego podczas wojny. Poznamy losy trojga bohaterów, Rity, Janka oraz Anieli, którzy postawieni będą przed bardzo trudnymi wyborami. Janek i Rita, którzy są sobie zakochani, muszą podjąć najtrudniejszą w swoim życiu decyzję o rozstaniu i ta decyzja będzie wpływała na całe dalsze ich losy i ich życie. Takim dodatkowym bohaterem tej książki jest Gdańsk, który starałam się jak najwierniej oddać, pokazać, jakie przemiany zachodziły w tym miejscu w ciągu zaledwie 30 lat od miasta, w którym mieszkali w 80, nawet czasami 90% Niemcy, sami często nazywający się Danzigerami, po czasy, kiedy zmuszeni zostali oni do wyjazdu, a ich miejsce tutaj zajęli Polacy przywiezieni bardzo często z Kresów, ze Śląska czy z innych miejsc Polski, przesiedleni. Także można poznać historię tego miejsca, ale także bardzo trudne i skomplikowane losy bohaterów, którzy żyli naprawdę, ponieważ książka opowiada losy moich pradziadków. To taka historia w naszej rodzinie bardzo tajemnicza, niedopowiedziana, pozostawiona gdzieś z boku. gdzieś w naszej rodzinie zawsze ta taka tajemnica funkcjonowała, żyła na boku, wszyscy wiedzieli, że gdzieś te losy tych bohaterów, moich pradziadków, no, tutaj nie wyglądały zbyt pięknie, ale też nie chciano o tym mówić. W związku z tym ja w mojej głowie stworzyłam sobie taką historię, dopowiedziałam część, bo nie dało się niestety inaczej. Więc wydaje mi się, że każdy w mojej rodzinie taką właśnie historię sobie stworzył, a to jest wersja, którą ja sobie wymyśliłam, od dziecka tworzyłam, więc serdecznie Państwa zapraszam.
Tworząc tę trylogię, myślała Pani o czytelnikach, mieszkańcach właśnie tych terenów, czy odnajdą się w niej też czytelnicy z całej Polski?
Mam nadzieję, że nie tylko właśnie gdańszczanie, ale właśnie czytelnicy z całej Polski będą ciekawi, jak ten los Gdańska tutaj trwał, jak to się wszystko toczyło, bo jest to bardzo ciekawa historia. Myślę, że to jedno z nielicznych takich miejsc w Polsce, które ma taką właśnie historię i tak bardzo zostało wymienieni ich mieszkańcy.
Historia tak ciekawa, że po pani książki sięgają nie tylko kobiety, chociaż ten główny wątek to jest jednak miłosny, ale także mężczyźni.
Tak, rzeczywiście zdarzają się i tutaj pozytywnie oceniają tutaj tą historię, także nie tylko kobiety, zapraszam także mężczyzn do przeczytania tej książki.
Bardzo dziękuję. Marlena Wittsztak.
Dziękuję pięknie.
Polecała państwu książkę zatytułowaną
Pewnego razu w wolnym mieście.
A właściwie trylogię.
Tak, Miasto Miłości, Miasto Wojny i Miasto Popiołów.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.